Temat mojej usługi to dwa prawa, albo używając starszego tłumaczenia, dwa zakony. Nie tak dawno pojawiło się takie pytanie, czy obowiązuje nas przestrzeganie 10 przykazań. I to pytanie było takim przyczynkiem do powstania tej usługi. 10 przykazań to zasadnicza część prawa mojżeszowego, zakonu. Zakonu przekazanego Izraelitom przez Mojżesza. I teraz, jeżeli na to pytanie, czy obowiązuje nas przestrzeganie 10 przykazań, odpowiem tak, to ktoś może przytoczyć fragment z listu do Rzymian 3:20, który brzmi następująco. Dzięki czynom nakazanym przez prawo, w tym 10 przykazań, nikt nie dostąpi przed Nim, przed Bogiem usprawiedliwienia. Jeżeli odpowiem, że nas nie obowiązuje przestrzeganie ich, to ktoś może zacytować fragment z listu apostoła Pawła do Galacjan 5:19-21, który brzmi tak. Jawne zaś są uczynki ciała, mianowicie, i tu mamy wymienione, między innymi, wszeteczeństwo, które jest złamaniem przykazania nie cudzołóż. Bałwochwalstwo, które jest złamaniem przykazania nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Zabójstwa, które są złamaniem przykazania, nie zabijaj. I dalej apostoł Paweł w tym fragmencie pisze, ci, którzy te rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą. I drodzy, warto zauważyć, że Biblia nie stawia tak sformułowanego pytania, czy obowiązuje nas przestrzeganie 10 przykazań. Szczególnie myślę tu o Nowym Testamencie w Biblii. Więc też nie możemy w konsekwencji spodziewać się odpowiedzi na nie w formie takiej dosłownej tak lub nie. I dlatego może czasem mamy z tym problem. Może czasem o tym dyskutujemy. Może czasem rozmawiamy, a czasem może mamy nawet pewien kłopot. I wracając do tego, jak Biblia formułuje pewne rzeczy, możemy zadać sobie pytanie, czy to ma znaczenie, jak Biblia formułuje, jak to jest dosłownie zapisane w Biblii. Ja osobiście uważam od pewnego czasu, już troszeczkę dłuższego, że to ma wielkie znaczenie. Kiedyś tak nie zwracałem na to uwagę, teraz zwracam coraz więcej uwagę, bo jest to pomocne. Ma wielkie znaczenie, jaka treść została zawarta w Biblii. Oczywiście my się z tym zgadzamy, ale w praktyce, w rozmowach bywa troszeczkę inaczej. Co mam na myśli? Że wielkie znaczenie ma treść, jaka została w Biblii zawarta, jak została sformułowana, jak została ujęta w słowach. Jakimi słowami została wyrażona? Przykład. Pan Jezus przedstawia pewne prawdy biblijne w przypowieściach. Niektóre tłumaczył, niektóre nie. W zasadzie cała Biblia dotyka sfery duchowej, ale dotyka też tej sfery rzeczywistej, materialnej, ale wiemy, że duchowa jest pierwsza. Materialna jest, to jest takie może nie najlepsze słowo, ale tymczasowa. I rzeczy duchowe nie zawsze do końca jesteśmy w stanie wyjaśnić, a jak to pięknie nasz brat Jan Wojnar tu jakiś czas temu ujął, potrzebujemy je pojąć. I kiedy, kochani, wychodzimy zbyt daleko poza to, jak Biblia nam przedstawia pewne rzeczy, zaczynamy dzielić włos na czworo, wchodzić w różne uliczki, chcemy pojąć coś do końca i zaczynamy mieć problem. A tak naprawdę to nam nie jest potrzebne, ale potrzebujemy pojąć, co to duchowo oznacza, żyć w ten sposób i ufać Bożemu Słowu, ufać Panu Jezusowi Chrystusowi. Amen. Amen. Wróćmy do pytania postawionego na początku przeze mnie. Czy obowiązuje nas przestrzeganie 10 przykazań? Ktoś nie popełnił cudzołóstwa. A jednak Jezus mówi, czy nie popełnił zabójstwa. A jednak Jezus mówi, wiecie o tym, że przodkom powiedziano, masz nie zabijać. A kto popełni zabójstwo, będzie podlegał karze. Ja wam natomiast mówię, każdy, kto żywi gniew względem swego brata, będzie podlegał karze. I dalej Jezus mówi, wiecie, że powiedziano, masz nie cudzołożyć. Ja wam natomiast mówię, każdy, kto pożądliwie przygląda się kobiecie już w swoich myślach, dopuścił się cudzołóstwa. Więc ktoś nie popełnił zabójstwa. Możemy powiedzieć, nie złamał przykazania, nie zabijaj. Czy tak? No tak. W Starym Testamencie, jeżeli ktoś nie zabił, to nie podlegał karze. Zresztą dzisiaj jest podobnie. I w tym wypełnił prawo mojżeszowe, zakon. A jednak, według słów Jezusa, jeżeli żywi gniew względem swego brata, przed Bogiem jest przestępcą. Jest niesprawiedliwy. Zasługuje na karę, na sąd. Tak samo sprawa ma się z cudzołóstwem. Tak więc okres, który obejmowało prawo mojżeszowe, zakon, był przygotowanym przez Boga etapem prowadzącym do zbawienia w Jezusie Chrystusie, przez które Bóg dociera, przez to zbawienie w Jezusie Chrystusie. To się stało. Słuchajcie uważnie, kochani, bo właśnie chcemy pojąć to duchowe znaczenie tego, co może inaczej, chcemy lepiej pojąć. To duchowe znaczenie tego, co się stało przez zbawienie w Jezusie Chrystusie. Więc okres obowiązywania prawa mojżeszowego był przygotowanym przez Boga etapem prowadzącym do zbawienia w Jezusie Chrystusie, przez które Bóg dociera do wnętrza. Głęboko do wnętrza wierzącego, do sedna problemu. Do sedna problemu. To się stało możliwe przez Jezusa. Dlaczego? Bo oczyszcza go z grzechów, uwalnia z mocy grzechu i ożywia. Bardzo ważne. Wzbudza do życia. Ożywia. Duchowo ożywia. To się stało przez Jezusa. To się dzieje w Panu Jezusie Chrystusie. I co dalej Pan Jezus powiedział w związku z tym? Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie obfitsza niż uczonych w piśmie i faryzeuszy, żadnym sposobem nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Kochani, Pan Jezus mówi żadnym sposobem. Żadnym. Czyli obfitsza niż tych. Kochani, my dzisiaj mamy taki obraz faryzeuszy uczonych w piśmie, taki bardzo negatywny. Ale my, kochani, też jesteśmy uczeni w piśmie. Znamy Biblię. Niektórzy są ekspertami. I to jest pozytywne, oczywiście, to jest dobre. Nie mówię to w jakimś negatywnym znaczeniu. Chcę tylko nam uświadomić, wiecie, że w czasach tamtych faryzeusze nie byli negatywnie postrzegani. Uczeni w piśmie nie byli negatywnie, myślę, w większości postrzegani. To byli ludzie wykształceni, to byli ludzie, może różnie tam wśród nich było, ale myślę, że w jakiejś niemałej większości chcący podobać się Bogu. Więc starali się bardzo skrupulatnie przestrzegać prawa Mojżeszowego. Znali je, czy nie było druku, były tylko jakieś zwoje. Tam nieliczni mieli do tego dostęp, inni byli uczeni z tych zwojów. Natomiast wielu ludzi, no na ile tam większość gdzieś miała styczność, była uczona w synagodze, w domach, w rodzinach, przez rodziców przekazywane było prawo Mojżesza, prorocy, psalmy, jak żyć. I w Ewangelii Mateusza czytamy tak. Pan Jezus mówi tutaj w 5 rozdziale Ewangelii Mateusza, 17 wiersz. Nie sądźcie, że przyszedłem unieważnić prawo lub proroków. Nie przyszedłem unieważnić, ale wypełnić. Zapewniam was bowiem, dopóki trwać będzie niebo i ziemia, ważna będzie każda jota i każda kreska prawa, aż wszystko się dokona. Kto zatem rozwiąże jedno z przykazań, choćby z pozoru nieważne, i w ten sposób będzie uczył ludzi, tego w Królestwie Niebios też nazwą nieważnym. Tego natomiast, kto będzie je stosował i innych tego uczył w Królestwie Niebios, nazwą ważną osobą. Powiem więcej, jeśli w swej sprawiedliwości nie posuniecie się dalej niż znawcy prawa i faryzeusze, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. A to mamy teraz tutaj sytuację. To jak to jest? Pan Jezus mówi, ja mówię, że to był okres przejściowy, a Pan Jezus mówi, przyszedłem to wszystko wypełnić. Nie przyszedłem unieważnić zakonu ani proroków, ale wypełnić. I tu mamy bardzo ważną sytuację, bardzo ważny moment, kochani. Mamy uczonych w piśmie, faryzeuszy, znawców prawa, którzy znali, myślę, że bardzo dobrze, zakon, przykazania, starali się je wypełniać, czasami bardzo skrupulatnie, dziesięcinę z mięty, z kopru nawet oddawali. O tym mówi Pan Jezus. I mamy Pana Jezusa, który mówi, że przyszedł wypełnić prawo. Zakon. I w istocie go wypełnił. A jednak w życiu i służbie, i tu bardzo chciałbym, abyście zwrócili na to waszą szczególną uwagę. Szczególną, bo to jest bardzo istotne i to nam może wiele pokazać i lepiej zrozumieć, o co chodzi. A jednak w życiu i służbie jedni przestrzegali zakon i Jezus przestrzegał zakon. Jedni przestrzegali prawo mojżeszowe bardzo skrupulatnie i Jezus przestrzegał i wypełnił. A jednak między tą grupą a Jezusem która jest opisana na kartach czterech Ewangelii, jest taka różnica, jak między nocą a dniem. To jak to jest? Znali, przestrzegali. I tutaj przychodzi Jezus i mówi: przyszedłem wypełnić prawo, nie unieważnić. A między nimi jest taka różnica, jak między nocą a dniem. Bo w istocie to jest różnica między ciemnością a światłością. Między życiem a śmiercią. Jezus wypełnił, czy wypełniał prawo, zakon tak, i znowu słuchajcie uważnie, wypełniał je tak, że ci, którzy skrupulatnie, po pierwsze znali go i skrupulatnie starali się je wypełniać, co rusz oskarżali go o łamanie postanowień prawa i zakonu. Wielki problem był. Natomiast z kolei Pan Jezus mówi o nich: biada wam, znawcy prawa i faryzeusze, obłudnicy. Przypominacie groby pokryte białą farbą. Na zewnątrz są piękne, a wewnątrz kości zmarłych i wszelka zgnilizna. Więc jak żyć? Jak postępować? Jak prowadzić swoje życie i służbę dla Boga i ludzi, by podobać się Bogu i wypełniać Jego wolę. Jak żyć? Jak postępować? Co robić? Czego nie robić? By podobać się Bogu i wypełnić Jego wolę. Pan Jezus mówi: ja jestem drogą, prawdą i życiem. I tam dalej mówi: nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie. On jest drogą do Ojca, ale myślę, że tu jest szersze znaczenie. Droga to sposób życia. To sposób życia między innymi. I czterej ewangeliści, kochani, których mamy tutaj w tej księdze, podają nam, jak Jezus żył tu na ziemi, co robił, czego nie robił, co mówił, a kiedy milczał. Zgodzicie się ze mną, że był bardzo kontrowersyjny. Dziś dla nas nie jest kontrowersyjny, bo nie może być, bo nie pasuje. Dla wierzącego Jezus nie może być kontrowersyjny, no bo jak? Jak wierzy w Jezusa, Ale jest. Nawet dzisiaj. Przez niektórych ludzi. Sytuacje są inne. Tak, kiedyś był kontrowersyjny? Oczywiście nie zawsze, nie dla wszystkich. Podobnie jest i dzisiaj. Więc warto zwrócić uwagę na to, bo, tak czytałem wcześniej, wypełnił prawo, ale on jakoś inaczej to prawo wypełniał. Nie sądzicie? Zgodzicie się ze mną? Powiem nawet jeszcze więcej. Zupełnie jakoś inaczej. Zupełnie. Kochani, możemy mieć i myślę, że mamy w naszym życiu, jako wierzący ludzie, podobne sytuacje do Jezusa, jakie On miał, będąc tu na ziemi. Nie takie same, ale podobne, może inne, ale też równie trudne, byśmy powiedzieli. Nie przyniosą nam monety cesarza i nie zapytają, czy mamy płacić podatek, ale może to będzie innego rodzaju pytanie i będziemy stali przed dylematem, co zrobić, jak odpowiedzieć. Prawdopodobnie nikt nie przyprowadzi do nas kobiety cudzołożnej i nie powie, Mojżesz w zakonie kazał nam takie kamionować, a ty co powiesz? Ale może będzie inna sytuacja z jakąś osobą, która ma bardzo niskie standardy moralne, żyje w grzechu po prostu i będziemy zobligowani, aby jakoś wyjść naprzeciw, a może ta osoba była wierząca, a teraz jej życie wygląda tak. Będziemy się zastanawiać, co zrobić, co powiedzieć, jakie stanowisko zająć. I może zajmiemy takie, które nie będzie budzić kontrowersji, a może takie, które wzbudzi oburzenie. I teraz, które jest właściwe przed Bogiem? I apostołowie tu mieli dobrze, bo oni chodzili z Jezusem. Więc On podejmował decyzje. On ich uczył. On pokazywał, jak się zachować. A ponieważ to byli prości ludzie, o prostych sercach, więc nie mieli takich problemów jak tamci, którzy znali prawo, chociaż też nie zawsze rozumieli, albo często nie rozumieli, ale jednak korzystali z tego wszystkiego, co Jezus robił, czynił, co mówił, czego nie mówił, jak się zachowywał, jakie miał podejście do ludzi, jak uzdrawiał, czego nauczał. Tak więc mamy tu, spotykamy się z pewnymi problemami, jak postąpić, co zrobić. Możemy określić zasady właściwego życia na podstawie życia Jezusa. To będzie bardzo pomocne, ale może nie być wystarczające w każdej sytuacji, z jaką się spotkamy w naszym życiu. Ale gdyby tak, kochani, w każdej sytuacji, w tych różnych sytuacjach mojego, twojego życia, naszego życia, szczególnie tych trudnych, skomplikowanych, był ze mną, z tobą, z nami, tak jak z 12 wtedy tu na ziemi był Jezus. I teraz mamy taką sytuację i pytamy Pana Jezusa. Co zrobić? Mówić coś, nie mówić, jak będzie najlepiej? Mam osądzić tego człowieka, powiedzieć, ty grzeszniku? Czy okazać mu miłosierdzie? Czy nic nie mówić? No, powinienem zareagować. Źle zrobił, zgrzeszył. No i cały mamy taki tok myślowy w naszej głowie, w naszym sercu, bo Jezusa nie ma obok nas. Obok uczniów był, ale obok nas nie ma. Nie możemy Go zapytać. Albo wręcz powiedzieć, Panie Jezu, może Ty zajmij stanowisko, a ja postąpię tak, jak Ty zdecydujesz. Ja się z Tobą zgodzę. Ale gdybyśmy mieli dzisiaj taką sytuację, kochani bracia i siostry, że gdyby ten Jezus, który był z uczniami i którego życzylibyśmy sobie, aby był obok nas, zrobił coś takiego niesamowitego, że znalazłby się w nas. I mówiłby nam, co robić, a co nie robić. Co byście na to powiedzieli? O, przynajmniej jeden głos i to taki dobry. Super. Ja też tak myślę. To ja myślę, że jakby tak było, to mamy lepiej niż uczniowie, no ja nie wiem, 1000 razy chyba. I wtedy, tak jak Pan Jezus wykonał Boże prawo, ale inaczej. Zwróćcie uwagę. Inaczej. Ale wykonał na ziemi Bożą wolę, tak i dzisiaj wykonywałby je przez Ciebie i przeze mnie. Amen. To Boże prawo by zostało wykonane przeze mnie i przez Ciebie dzięki Jezusowi Chrystusowi. I kochani, Jezus obiecał to zrobić. Wiecie o tym? On to obiecał dla swoich uczniów. Dla wszystkich uczniów Pana Jezusa na tej sali. Wszystkich, bez wyjątku. Jego uczniów. Mówi tak. Do uczniów i do nas. Ja natomiast będę prosił Ojca i słuchajcie znowu uważnie. Ja natomiast będę prosił Ojca i On da wam innego opiekuna, pocieszyciela, orędownika, rzecznika, protektora, obrońcę, aby był z wami na wieki. Tu to brzmi tak, jakby był z nami, nie? Ja tu, on tu. Ale to jeszcze nie jest wszystko. Ducha prawdy, którego świat nie może przyjąć, bo go nie widzi ani nie zna. Wy go znacie, ponieważ trwa przy was. Wy go znacie, mówi do uczniów, którzy są z Jezusem, ponieważ trwa przy was, bo ja jestem z wami tutaj fizycznie. Tu jesteście wy, tu jestem ja, ja jestem z wami. Pan Jezus mówi to do uczniów, ale mówi dalej. I będzie w was. I będzie w was. Nie zostawię was sierotami. Przyjdę do was. Jeszcze chwila, a świat nie będzie mnie już oglądał. Lecz wy, czyli ty i ja, jego uczniowie, wierzycie w to wszystko, co tu Pan Jezus mówi? Wiecie, co to znaczy, że wierzycie? Że to jest rzeczywistością w waszym życiu, w moim życiu. To znaczy, że wierzycie. Nie, że przyjęliście informację, o tak, Pan Jezus tak powiedział, a u mnie się nic nie dzieje. Uwierz, że to jest twoja rzeczywistość. I będzie się działo, mówię ci. Jak jesteś zbawiony, to nie może być inaczej. Amen. Ale tam jeszcze są pewne rzeczy ważne. Zaraz do nich dojdziemy. I będzie w was, nie? Tak, jeszcze chwila, a świat nie będzie mnie już oglądał, lecz wy mnie będziecie oglądać, bo ja żyję i wy będziecie żyli. W tym to dniu wy sami poznacie, że ja jestem w moim Ojcu i wy we mnie, a ja w was. I Jezus to zrobił. Tam jest naprzemiennie mowa o Duchu Świętym i o Panu Jezusie. Pośle Pocieszyciela, a potem mówi, będę z wami i będziecie mnie oglądać. Oni są jedno. Więc Jezus to zrobił. Posłał Ducha Świętego i zanurzył, napełnił nim Duchem Świętym 120 uczniów. I ustami apostoła Piotra powiedział, że ta obietnica jest dla wszystkich, którzy uwierzyli w Jezusa. I kochani, to co Leszek mówił na początku, ja dzisiaj chcę powiedzieć do wszystkich dorosłych. W Dziejach Apostolskich, czyli na początku Kościoła, dbano o cztery rzeczy. Bardzo dbano. Po pierwsze, opamiętajcie się. Po drugie, uwierzcie Ewangelii Jezusa Chrystusa. Dajcie się ochrzcić w wodzie i dopilnujcie albo postarajcie się, abyście przeżyli chrzest Duchem Świętym. Trzy rzeczy są dla nas oczywiste, natomiast ta czwarta, myślę, że też jest oczywista, ale czasem troszeczkę gdzieś nam zostaje w tle, z tyłu. A to jest bardzo źle, jeżeli tak się dzieje. Potrzebujemy w tej kwestii opamiętania, szukania Bożego oblicza, Bożej mocy, napełnienia Duchem Świętym, starania się o mówienie innymi językami, bo to jest Boże błogosławieństwo dla każdego z nas niezbędne, abyśmy prowadzili efektywne, owocne i zwycięskie życie w Panu Jezusie Chrystusie. Amen. Tak czyńmy. Jestem przekonany, kochani, że wielu na tej sali zostało zanurzonych w Duchu Świętym, napełnionych Duchem Świętym. Jezus, który jest drogą, mówiłem o tym sposobie życia Jezusa, który jest dla nas drogą, często spędzał czas z Ojcem na rozmowie z Nim. Spędzał każdego dnia czy każdej nocy czas z Ojcem na rozmowie z Nim. Jest przykładem dla nas i zachętą do spędzania czasu na rozmowie z Jezusem, przebywania z Duchem Świętym. Pan Jezus tam powiedział, będziecie mnie oglądać. A Jezus powiedział także, że robi i mówi tylko to, co widział i słyszał od swojego Ojca. Chcemy oglądać Jezusa i robić to, co widzimy, że On robi, co słyszymy. I teraz, kochani, pójdźmy dalej. W drugim liście do Koryntian, w trzecim rozdziale, drugi wiersz mówi tak. Apostoł Paweł tutaj pisze do wierzących w kościele, w Koryncie, w zborze. Wy sami jesteście naszym listem, napisanym w naszych sercach, rozpoznawalnym i czytelnym dla wszystkich ludzi. Czyli oni byli pełni Bożej duchowej treści. O tym tu jest mowa. O takim liście. Nie, że piszcie. Myślę, że zdajemy sobie z tego sprawę. Pełni duchowej treści i ta duchowa treść, to Boże przesłanie, ta obecność Ducha Świętego w ich życiu była odbierana, niejako czytana jak list przez tych, z którymi mieli kontakt, wśród których żyli. To jest rzeczą jasną, Jesteście listem Chrystusa, który powstał dzięki naszej posłudze. I teraz chciałbym zwrócić uwagę, napisanym nie atramentem. Paweł i inni byli narzędziami, ale to było Boże działanie. Ten list został zapisany Bożą treścią we wnętrzu Koryntian, napisanym nie atramentem, lecz duchem żywego Boga i nie na tablicach kamiennych. Pamiętacie, co było napisane na tablicach kamiennych? 10 przykazań. Więc nie w ten sposób, ale na tablicach żywych serc. Treść Bożego prawa została napisana w sercach wierzących Koryntian przez Ducha Świętego, a nie na tablicach kamiennych. I dalej Boże Słowo nam mówi w liście do Hebrajczyków, takie natomiast, 8:10, takie natomiast przymierze zawrę z domem Izraela po tych dniach, mówi Pan, moje prawa włożę w ich umysły i wypiszę je na ich sercach i będę im Bogiem, a oni będą mi ludem. I w 7 mówi tak, gdyby to pierwsze przymierze było bez wad, nie szukano by miejsca na drugie. A w 13, gdy Pan mówi nowe, pierwsze uznaje za przedawnione. To natomiast, co się przedawnia i starzeje, bliskie jest zniszczenia. I dalej wracając do tego drugiego listu do Koryntian, Paweł tu pisze, z taką zatem ufnością, 4:3, stoimy dzięki Chrystusowi przed Bogiem, nie że my sami z siebie jesteśmy zdolni coś przedsięwziąć, inaczej nasza zdolność pochodzi od Boga. Kochani, nasza zdolność pochodzi od Boga. Duch Boży jest w nas i przynosi duchowe, dobre owoce. Nasze działanie dzięki Jemu, Jego działaniu w nas i przez nas. To On nas przygotował, byśmy byli sługami, i to dotyczy też nas, to On nas, Bóg przygotował, byśmy byli sługami nowego przymierza, nie litery, lecz ducha, gdyż litera zabija, duch natomiast ożywia. Duch natomiast ożywia. I tutaj cytat. Boże przykazania w swej istocie ukazują święty charakter Boga i objawiają naszą grzeszność. Same z siebie nie posiadają zdolności, aby wzbudzić w nas postawę posłuszeństwa, co tym samym wprawia nas w rozterkę. Iluż to wierzących na całym świecie walczy ze świadomością, że mam bowiem zawsze dobrą wolę, ale wykonania tego, co dobre, brak. Nie chodzi o to, że nie wiemy, co jest dobre lub też nie chcemy żyć zgodnie z Bożą wolą. Nasz problem polega na tym, że potrzebujemy duchowej siły do posłuszeństwa, zaś Boże przykazania tej siły nam nie przekażą. Właściwie to przykazania będziesz i nie będziesz niejako ze swej natury nie potrafią sprowadzić Bożej pomocy. I dalej w tym 3 drugiego listu do Koryntian 17, czytamy tak. Pan bowiem jest duchem. Gdzie duch Pana, tam wolność. O jaką wolność chodzi? O jaką wolność chodzi? Chodzi o taką wolność, którą znajdujemy z kolei w 5 listu do Galacjan. I tutaj jest powiedziane, jeśli jednak duch was prowadzi, nie podlegacie prawu. Dlaczego? Jeżeli duch nas prowadzi, nie podlegacie prawu albo zakonowi. Dlatego, kochani, że wtedy wypełniamy prawo, ale nie tak, jak starali się faryzeusze i uczeni w piśmie, gdzie z zewnątrz do ich umysłu przychodziło przykazanie. I Pan Jezus mówi, to jest za mało wszystko. To jest wszystko za mało. Tak nie wejdziecie do nieba. Wasza sprawiedliwość musi być większa. Nie podlegamy zakonowi, jeżeli Duch nas prowadzi, bo Duch nas tak poprowadzi na podobieństwo życia Pana Jezusa Chrystusa, który doskonale wypełnił prawo, i ten Boży Duch, który nas prowadzi, a oni są jedno, Jezus i Duch Boży są jedno, abyśmy podobnie jak Jezus żyjąc, wypełniali prawo i niestety także czasami spotykali się z niezrozumieniem, z kontrowersją, bo tak to jest. Bo tak to jest. I dalej, moi drodzy, czytamy tutaj tak. Owocem zaś ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, powściągliwość. Przy takich cechach nie potrzeba prawa. Przy takich cechach nie potrzeba prawa. I kochani, już kończę. Nawet nie sądziłem, że tak długo będę mówił. Jakoś tak wyszło. Przepraszam. Na zakończenie przeczytam z listu Jakuba, z pierwszego rozdziału. Jakub pisze tak. Bądźcie też wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. Słuchacz słowa w przeciwieństwie do wykonawcy przypomina człowieka, który przygląda się swojej twarzy w lustrze. Przyjrzał się i odszedł i zaraz zapomniał, jak wygląda. Dla mnie to tu brzmi tak jak zetknięcie się z tymi zewnętrznymi przykazaniami. Kiedy one do mnie przychodzą, widzę, tu nie dostaję, tu nie dostaję, tu nie dostaję. Słabo ze mną. Ale odchodzę, żyję dalej swoim życiem, niewiele się zmieniło. Jaki byłem przedtem, taki jestem w zasadzie potem. Ale tu się nie kończy. Kto natomiast wniknął w doskonałe prawo wolności? Jakie to jest prawo? Jaki to jest zakon? To jest zakon Ducha Świętego, prawo Ducha Świętego, który daje życie, Ducha Świętego, który jest w tobie, który cię prowadzi i pozwala, czy pomaga, abyś wypełnił Boże prawo, starał się wypełniać. Nie jesteśmy tacy sami jak Pan Jezus. Nie jesteśmy Panem Jezusem, może tak to ujmę, może to będzie lepiej, ale staramy się być podobni, ten sam duch, także potykamy się jeszcze, ale myślę, że to jest tak, możemy powiedzieć, jak Paweł powiedział. Nie jakobym już to osiągnął, ale jestem w procesie, zdążam. A tam, gdzie się potykam, co jest łaska, miłosierdzie, krew Pana Jezusa, przebaczenie. I co tu mówi? Ten, kto natomiast wniknął, pojął, wiecie, to jest żywe, rozumiemy, żyjemy w ten sposób. To prawo ducha. Doskonałe prawo wolności i trwa w nim, i żyje w ten sposób. Ten nie jest słuchaczem, który zapomina. Jest twórcą dzieła. Jest wykonawcą, jest twórcą dzieła. I w swoim działaniu będzie on szczęśliwym. Inne tłumaczenie mówi, będzie błogosławiony. Kochani, to zachęca mnie do jednego. Bardzo mnie zachęca. Żeby spędzać czas z Panem Jezusem Chrystusem. Żeby spędzać czas z Duchem Świętym. Żeby wierzyć Jego słowu i nie patrzeć w taki utarty sposób. Wiecie, taki już to wiem od 30 lat i tak to jest. Bo Pan Jezus też powiedział, jeżeli uważnie słuchamy, dobrze słuchamy, to otrzymamy więcej. Tak? Więc podchodźmy tak do tego. Podchodźmy. Z otwartym sercem, z otwartą głową. On nas zmienia. Mamy to w Nim. Na tym polega dobra nowina. Na tym polega dobra nowina. To lekkie jarzmo, to lekkie brzemię, miłe jarzmo, czy jak to tam jest, tak czy siak. W każdym razie jedno jest miłe, drugie lekkie, oba są bardzo dobre. Właśnie dzięki Jezusowi Chrystusowi. Amen, amen. Proszę, powstańcie, zapraszam zespół. Pomodlimy się, drodzy, aby Pan nam dopomógł, abyśmy jeszcze więcej mogli pojąć w naszym życiu z tego prawa wolności, które mamy przez Ducha Świętego, żyć Nim. Umacniać, apostoł Piotr mówi bodajże, umacniajcie swoje serce łaską, która nam jest darowana, Panu Jezusie Chrystusie. Będziemy się modlić, aby nam dopomógł rozwijać relacje z Nim. Relacje z Duchem Świętym. Abyśmy czerpali z Niego tą zdolność do prowadzenia życia i siłę tak, by służyć jako synowie, córki niebieskiego Ojca. Panie Jezu, Ojcze Niebieski, tak przychodzimy do Ciebie, tak cudowne zbawienie. Panie Jezu.